Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Roberta Dugoniego zatytułowanej Umiera się tylko raz. Przełożył Lech Z. Żołędziowski. Czyta Leszek Filipowicz. Doktorowi Joemu Duset. Brak mi słów na wyrażenie wdzięczności za twój czas, wiedzę i pomoc. Do zobaczenia po 90. Nawet byle pies czuje, kiedy się ktoś o niego potyka, a kiedy go kopie. Sędzia Oliver Wendell Holmes Jr. Rozdział 1. Seattle, stan Waszyngton, sobota 24 czerwca 2017. Kurt Schill przeciągnął 4-metrową aluminiową łódź po dróżce z belek ułożonych na plaży, żeby nie szorować dnem po żwirze. Dbał o stan swojego najnowszego nabytku, ale jeszcze bardziej chodziło mu o to, by nie narażać się mieszkańcom apartamentowców nad wąskim przesmykiem do cieśniny Puget. Hałasowanie o 4:30 rano nie byłoby przez nich mile widziane. Mogliby donieść policji, że przeciąga łódkę po deptaku, a on nie miałby nic na swoje usprawiedliwienie. O tym, że dróżka była przeznaczona wyłącznie dla spacerowiczów, informowały liczne tablice ostrzegawcze. Schill zszedł do wody i przez gumowce poczuł, jak w wodzie cieśniny, o temperaturze poniżej 8 stopni, drętwieją mu nogi. Zepchnął łódź i wskoczył do środka, boleśnie uderzając kolanem w burtę. Gwałtownie kołysał się na boki, póki nie udało mu się usadowić po środku i złapać równowagi. Ale i tak, dzięki kadłubowi w kształcie litery V, łódź była dużo stabilniejsza od jego poprzedniej łódki z włókna szklanego, którą przy wietrze trudno było manewrować. Wiedział, że musi odpłynąć trochę od brzegu, nim odpali 6-konny silnik Hondy i uzyska pełną kontrolę nad łodzią. Wsunął drewniane wiosła w dulki i, wsłuchując się w ciche plaskanie piór i stukot dulek, niemal bezgłośnie odpłynął od brzegu. Aluminiowy kadłub ślizgał się gładko po smoliście czarnej wodzie cieśniny. To również podobało mu się w nowym nabytku. Zbierał na tę łódź pieniądze i kupił ją wraz z przyczepą z ogłoszenia w internecie za $2000, płacąc 500 więcej niż zakładał, pożyczywszy brakującą kwotę od ojca i wiedząc, że będzie musiał mu ją oddać. Liczył, że zaoszczędzi na opłatach pobieranych w miejscowych marinach i złowi więcej krabów. Władze ustaliły wprawdzie limit połowu na 5 kieszeńców na osobę, ale Schill nie zamierzał się tym przejmować. Miał stałych odbiorców wśród restauratorów, którzy płacili żywą gotówką z ręki do ręki. Wiosłował w stronę Blake Island, wystającego z wody dużego czarnego garbu, choć na tle wznoszących się za nim znacznie większych wysp Bremerton i Washington wyglądał na niewielki. Na północy widać było światła promu pełznącego na wschód z Bremerton do Seattle. Z daleka przypominał świecącego owada wodnego. Pod kamizelką ratunkową Schillowi spływały po piersiach krople potu i znikały pod sięgającymi brzucha waderami. Było tak gorąco, że z przyjemnością wystawiał twarz i kark na chłodzące podmuchy wiatru. Kilkaset metrów od brzegu odłożył wiosła i przesunął się na tył łodzi. Przypiął do kamizelki linkę wyłącznika awaryjnego, trzykrotnie ścisnął gumową bańkę na przewodzie paliwowym, by wpompować paliwo do silnika, ustawił przepustnicę i pociągnął rozrusznik. Silnik zaskoczył, zakasłał i zgasł. Schill upewnił się, że dźwignia i przepustnica są prawidłowo ustawione i ponownie szarpnął linkę. Silnik przez chwilę się dławił, po czym wydał z siebie zdrowy warkot. Zgodnie z obowiązującym prawem, łowić kraby o tej porze roku mogli tylko członkowie plemion rdzennych Amerykanów, a kary dla nieprzestrzegających przepisów były naprawdę dotkliwe. Ale Schill pod koniec ubiegłego sezonu natknął się na naprawdę obfite łowisko i nie mógł się już doczekać z sprawdzenia, czy jego znalezisko jest wciąż tak samo zasobne. By uniknąć przyłapania na kłusowaniu, stawiał kosze już po zachodzie słońca i zbierał je jeszcze przed wschodem, ale i tak mocno ryzykował, a pływanie bez świateł zwiększało ryzyko zderzenia z inną łodzią lub pływającą w wodzie kłodą. Jedno i drugie mogło się skończyć tragicznie. Przesunął rumpel do końca w prawo i łódź ostro skręciła, po czym wystrzeliła do przodu, zostawiając za sobą głęboki kilwater. Cudownie. Shill dopłynął do swojego łowiska, przymknął przepustnicę i zwolniwszy rozejrzał się za rozłupanym drzewem, będącym jego znakiem rozpoznawczym. Dojrzał je, ustawił bieg na jałowy i wpatrzył się w powierzchnię wody w poszukiwaniu stożkowatego zarysu swej czerwono-białej pławy. Nie mogąc jej wypatrzyć, zaniepokoił się. Członkowie miejscowych plemion zabierali sprzęt kłusownikom, naruszającym ich prawa łowieckie. Wyjął spod ławeczki latarkę i poświecił po wodzie. Za trzecim podejściem dostrzegł wreszcie tańczącą na falach pławę. Z ulgą podpłynął bliżej, uchwycił pierścień i zaczął ciągnąć za linkę do chwili, aż naprężyła się pod ciężarem kosza. Przełożył ją przez bloczek żurawika na tyle łodzi, kolejnego udogodnienia, którego na poprzedniej, tej z włókna szklanego, nie było, i zaczął ciągnąć linkę, pozwalając, by opadała na dno łodzi u jego stóp. — Chodźcie tu, krabiki — mruknął pod nosem. Potrafił ocenić wielkość połowu po ciężarze kosza, choć nie zawsze się to sprawdzało. Zdarzało mu się wyciągać ciężkie kosze i znajdować w nich rozgwiazdy, płastugi i inne denne ryby. Ten kosz był jednak najcięższy ze wszystkich i po chwili Shill poczuł, że ręce mdleją mu z wysiłku. Tak bardzo, że musiał uwiązać linkę i chwilę odsapnąć. Cholera! Prychnął, czując znajome wiercenie w brzuchu w oczekiwaniu na wielką zdobycz. Zaparł się nogami o burty łodzi, odwiązał linkę i od razu poczuł w rękach potężny ciężar kosza. Łódź przechyliła się na prawą burtę, wysięgnik żurawika pochylił się ku wodzie. Shill ocenił, że wybrał już jakieś 20 metrów linki, co znaczyło, że zostało mu jeszcze około 5. Ale coś było nie w porządku. Linka wystawała z wody nie pionowo, tylko ukośnie pod kątem 45 stopni. A to zwykle sygnalizowało zaczepienie o coś. Cokolwiek to było, zbliżało się do powierzchni wody przed koszem, co nie wróżyło dobrze. Jeśli linka owinęła się wokół dużej kępy wodorostów lub leżącej na dnie starej kotwicy, trzeba będzie ją od tego uwolnić. Może się skończyć tym, że będzie musiał ją odciąć i straci kosz z całą zawartością i żegnajcie planowane zyski. Raz jeszcze pociągnął, czując ból wszystkich mięśni. Krople potu spływały z czoła i zalewały mu oczy, a on potrząsał głową, próbując się ich pozbyć. W końcu pod powierzchnią wody zarysował się kształt pułapki na kraby. Była ledwo widoczna, ale wydała mu się kwadratowa. Jego kosz był ośmiokątny, albo linka splątała się z linką innego kosza, albo pomylił pławy i wyciągnął cudzy kosz. Uwiązał linkę i ostrożnie przesunął się na ławeczce. Wysięgnik żurawika pochylił się ku wodzie o następne kilkanaście centymetrów. Shill ostrożnie chwycił naprężoną linkę i uważając, by nie przewrócić łodzi, zaczął ciągnąć kosz do burty. Udało mu się złapać jego krawędź i przyciągnąć go jeszcze bliżej. Drugą ręką sięgnął po latarkę i oświetlił wnętrze kosza. Wyglądał na pełny. Tylko czego? Dostrzegł kępę wodorostów, rozgwiazdę, ale także kilka żerujących krabów. A potem zobaczył rękę. Rozdział 2. Tracy Crosswhite zaparkowała swojego pick-upa Forda F-150 na Beach Drive, zebrała blond włosy w koński ogon i ściągnęła je gumką. Ostatnio rzadko jej się zdarzało tak je nosić. Miała 43 lata i nie chciała być zaliczana do 40-latek udających szczebiotliwe, pełne energii 20-latki. Lecz o tak wczesnej porze nie tylko brakowało jej energii, ale było jej obojętne, jak wygląda. Zrezygnowała też z porannego prysznica i makijażu. Włączyła funkcję dyktafonu w smartfonie i przewinęła wiadomości do początku, gdzie zapisała godzinę otrzymania informacji od Billego Williamsa, jej zwierzchnika w sekcji ciężkich przestępstw kryminalnych policji w Seattle. Wcisnęła przycisk nagrywania i powiedziała do mikrofonu: godzina 5:45, jestem na Beach Drive przy Cormorant Cove. Williams zadzwonił do niej jakieś 20 minut wcześniej. Dyspozytor dostał zawiadomienie z numeru 911 o zwłokach znalezionych w cieśninie Paget, a na drzwiach jej boksu wisiała czaszka. Ludzka czaszka była oczywiście plastikowa, a koledzy w Wydziale Zabójstw używali jej do oznakowania boksu detektywów, w tym przypadku Tracy i jej partnera Kensingtona Rowa, pełniących nocny dyżur telefoniczny. Billy Williams poinformował ją, że nie zna jeszcze wszystkich szczegółów i na razie wiadomo tyle, że ktoś zgłosił znalezienie zwłok w pobliżu Cormorant Cove, parę kilometrów od wynajmowanego przez Tracy domu w dzielnicy Admiral w zachodnim Seattle. W rezultacie zjawiła się na miejscu przed wszystkimi służbami tuż po przyjeździe patroli policyjnych. Radiowozy stały po drugiej stronie ulicy, ustawione przodem w odwrotnym niż ona kierunku. Tracy wysiadła z pick-upa i popatrzyła na niknący na jasno-niebieskim niebie blady zarys księżyca. Było już całkiem ciepło, co znaczyło, że czekają kolejny nieprzyjemnie upalny dzień. Z 6 dniami o temperaturach powyżej 30 stopni tegoroczny czerwiec zapowiadał się na najgorętszy w historii. Tracy nagrała kolejną wiadomość. Pogoda bezchmurna i bezwietrzna, rzuciła okiem na mapkę pogodową na smartfonie. 12 stopni w zachodnim Seattle. Była sobota i Tracy wiedziała, że wkrótce plaża i promenada zaroją się od ludzi z psami, osób uprawiających jogging i rodzin z dziećmi na porannych spacerach. Natknięcie się na zwłoki na plaży zepsułoby wszystkim atmosferę rozpoczynającego się weekendu. Włożyła na głowę policyjną bejsbolówkę, przewlekła włosy przez wycięcie nad paskiem do regulacji obwodu i opuściła daszek nisko na oczy, po czym wzięła do ręki tubkę kremu przeciwsłonecznego z filtrem 50 i posmarowała nim ręce i ramiona, szyję, dekolt i twarz. 2 miesiące wcześniej przeżyła moment paniki, kiedy w ramach rutynowych badań lekarz zauważył odbarwienie skóry w okolicach obojczyka. Poszła z tym zaraz do dermatologa, a ten stwierdził uszkodzenie naskórka, ale bez zmian rakowych. Przyjemności związane z wiekiem, zmarszczki, koniec płaskiego brzucha i smarowanie się kremem przed każdym wyjściem na słońce. Podeszła do 3 czarno-białych radiowozów, 2 sedanów i 1 SUV-a, które stały zaparkowane przed wjazdem na osiedle Harbor West. Budynki postawiono na wbitych głęboko palach i wychodzących w zatokę pomostach, co nadawało zupełnie nowy sens pojęciu mieszkanie nad wodą. Nie, dziękuję, pomyślała. Pierwsze poważniejsze trzęsienie ziemi mogło połamać te pale jak zapałki. Tylko że wynajmowany przez nią dom stał na szczycie 60-metrowego wzniesienia i też stanowił swoisty kompromis między widokiem a wygodą. Człowiek musi wybierać. Tu widok rzeczywiście był niesamowity. Cieśnina i widoczne w oddali wyspy Washington i Bainbridge oraz dużo od nich mniejsza Blake Island tworzyły scenerię, która uzasadniała szokująco wysokie czynsze i ceny mieszkań w budynkach przy Beach Drive. Stojący na deptaku funkcjonariusze policji przyglądali się, jak Tracy podchodzi do rozciągniętej czarno-żółtej taśmy policyjnej i nawet nie próbuje okazać odznaki policyjnej. Wiedziała, że po 20 latach służby, nawet bez policyjnego logo na wiatrówce i napisu policja na otoku bejsbolówki, bije od niej nieomylna pewność siebie doświadczonej policjantki. Tracy? Powitała ją policjantka w mundurze. Nie mówiąc o tym, że nadal była jedyną kobietą detektyw w Wydziale Zabójstw i niedawno dostała drugi medal zasługi za pokierowanie głośnym śledztwem i doprowadzenie do ujęcia seryjnego zabójcy, nazywanego kowbojem, szczerze mówiąc, wcale nie zależało jej na rozgłosie. W komendzie policji Seattle już szeptano po kątach, że jakimś dziwnym zrządzeniem losu wszystkie głośne sprawy kryminalne trafiają do niej i jej partnera. Podejrzenia, że kapitan Johnny Nolasco mógł ją w jakikolwiek sposób faworyzować, były całkowicie absurdalne. Relacje między nią a kapitanem były gorsze niż między kobietami w serialu telewizyjnym Housewives of Wherever. Witaj, Katie, rzuciła Tracy. Katie Pryor pracowała w komisariacie Południowy Zachód i była jedną z wielu funkcjonariuszy, których Tracy szkoliła do egzaminu kwalifikacyjnego ze strzelania. Co u ciebie? Zapytała Pryor. Przydałoby się trochę więcej snu, odparła Tracy. Machinalnie ogarniała już wzrokiem cały teren. Odnotowała prowadzący do wody i wyłożony drewnianymi belkami deptak i młodego mężczyznę, który stał obok wyciągniętej na brzeg aluminiowej łodzi rybackiej. Za łodzią ciągnęły się jakieś 3 metry naprężonej linki, która znikała w sino-szarej wodzie. Tracy zdziwiło, dlaczego wyciągnięta na piach łódź musi stać na kotwicy. Rozumiem, że to on zgłosił znalezienie ciała, tak? Upewniła się. Pryor spojrzała przez ramię. Tak, nazywa się Kurt Shield. Tracy powiodła wzrokiem po kamienistej plaży, pełnej kawałków drewna zbielałych od słońca i wody. A gdzie to ciało? Spytała. Podejdę z tobą, powiedziała Pryor. Nagryzmoliwszy swoje nazwisko na liście obecności, Tracy przeszła pod taśmą. Pryor podała podkładkę z listą jednemu z policjantów. Tracy zauważyła, że na plaży zaczyna się już zbierać tłumek gapiów. Usuńcie wszystkich, niech się wycofają na promenadę na grobli. Zwróciła się do funkcjonariuszy z patroli. Uprzedźcie, że plaża będzie zamknięta przez większość dnia. I dowiedzcie się, czy ktoś czegoś nie widział lub może coś wie. Powiodła wzrokiem po Beach Drive i dostrzegła niebieski pick-up z przyczepą na łódź. Jak się ich pozbędziecie, to spiszcie numery rejestracyjne wszystkich samochodów zaparkowanych na Beach Drive do 61. Alei i dalej na Spokane Street. Wiedziała, że obie ulice przecinają się z Beach Drive, tworząc trójkąt nierównoboczny, w którym Beach Drive stanowiła najdłuższy bok. Zdarzało się, że zabójca, jeśli mieli do czynienia z morderstwem, wracał na miejsce zbrodni, by obserwować rozwój wypadków. Ruszyli w stronę brzegu. Po ciągu upalnych dni nad plażą unosił się solankowy zapach. Jeden z mundurowych biedził się z wbiciem kołka w kamieniste podłoże, zapewne po to, by przeciągnąć do niego taśmę policyjną i zamknąć obwód w kształcie litery U. Mieliśmy telefon z dyspozytorni o 5:32, powiedziała Pryor. Szła ciężko, jej stopy zapadały się z chrzęstem w kamiennym żwirze, wydając dźwięki przypominające potrząsanie garścią bilonu. Gdy dotarliśmy na miejsce, czekał na nas przy swojej łodzi. Powiedziałaś, jak on się nazywa? Kurt Shill. Chodzi do liceum West Seattle. Tracy zatrzymała się, by przyjrzeć się belkom ciągnącym się równolegle do linii wody. To jego dzieło? Spytała. Nie jestem pewna. Wygląda jak pochylnia do wodowania łodzi. Tracy wyjęła telefon i zrobiła kilka zdjęć. Twierdzi, że wybrał się na kraby i przy wyciąganiu kosza o coś zahaczył. Poinformowała ją Pryor. O topielca? Zdziwiła się Tracy. Byłby to pierwszy taki przypadek. O inny kosz na kraby. Myślałam, że natknął się na ciało. Chłopak twierdzi, że tam było ciało, potwierdziła Pryor. W tym drugim koszu. Tracy spojrzała na łódź i naprężoną linkę w wodzie. Zatem to nie kotwica. Jechała tu z nastawieniem, że czekają na nią zwłoki wyrzucone na brzeg. Ofiara utonięcia lub wypadku na łodzi. Coś, co w swym policyjnym żargonie nazywali wyrzutkiem. Coś oczywistego. Ale jeśli ciało znajdowało się w koszu na kraby, to wszystko się zmieniało. Na gorsze. Widziała się? Spytała. Ciało? Prior pokręciła głową. Jest za głęboko pod wodą i nie mam pewności, czy chce je oglądać. Chłopak opowiadał, że zobaczył rękę wystającą spod krabów i rozgwiazd. Brzmiało okropnie. Przyciągnął kosz do brzegu. Rękę czy całe ciało? Mówi, że widział rękę, ale sądząc po ciężarze kosza, w środku może być całe ciało. Tracy wyobraziła sobie przerażenia młodego człowieka na widok rozkładających się zwłok, na których żerują morskie stworzenia. Podeszła za Prior do brzegu. Fale łagodnie obmywały kamienie. Rozciągający taśmy policjant stał wyprostowany i ocierał pot z czoła. Dziękuję za rozciągnięcie taśmy, powiedziała Tracy, ale trzeba będzie znacznie powiększyć ogrodzony teren, aż tam, do belek i dalej do promenady. Ustaw też parawan i zasłoń widok od strony grobli. Zrób to, jak go tylko przywiozą. Niczego nie dotykałeś ani nie ruszałeś?
Niczego, nie licząc paru kamyków przy wbijaniu kołków, odparł partner Prior.
A co ze strażą portową? Ktoś ich zawiadomił, żeby przysłali ekipę nurków? Zapytała Tracy.
Jeszcze nie, wtrąciła się Prior. Pomyśleliśmy, że najlepiej będzie zostawić wszystko tak, jak jest, do czasu, aż ktoś się zjawi z planem działania.
Zadzwoń do nich. Zwróciła się Tracy do policjanta. Powiedz im, że musimy wygrodzić część cieśniny tak, żeby nie kręciły się tu żadne łodzie, dopóki nie ustalimy co i jak. Spojrzała na Prior. Jak zachowywał się ten chłopak z łodzią, kiedy tu dotarłaś?
Był bardzo roztrzęsiony, zdezorientowany, wystraszony.
I co powiedział?
Prior zajrzała do notatek. Że wypłynął wcześnie rano, żeby wyciągnąć kosz zastawiony w pobliżu Lincoln Park. Powiedział, że umieścił go na głębokości około 25 metrów, ale jak zaczął go wyciągać, kosz wydał mu się zbyt ciężki. I kiedy znalazł się tuż pod powierzchnią wody, chłopak zdał sobie sprawę, że to nie jego kosz.
Nie jego? Powtórzyła Tracy.
Nie, widocznie linki się splątały. Chłopak twierdzi, że przyświecił latarką z bliska, zobaczył coś, co wydało mu się ludzką ręką i prawie zesrał się ze strachu. Wypuścił kosz, który poszedł pod wodę i niemal wywrócił łódkę. Chłopakowi udało się jakoś docholować go na płyciznę, wyciągnął łódź na brzeg i zadzwonił na 911.
Co jeszcze o nim wiemy?
Właśnie skończył drugą klasę w liceum West Seattle. Mieszka przy 43. ulicy. Jego rodzice są już w drodze.
Co nastolatek robi na łodzi o tak wczesnej porze?
Sądzisz, że znam odpowiedź?
Prior uśmiechnęła się.
Twierdzi, że wypływa na kraby tak wcześnie, żeby uniknąć konkurencji z większymi łodziami.
Ale ty mu nie wierzysz?
Tracy wyczuła powątpiewanie w tonie funkcjonariuszki.
Sezon na kraby jeszcze się nie zaczął. O tej porze roku łowić mogą tylko członkowie miejscowych plemion.
Skąd to wiesz?
No, Dale i ja trochę się bawimy w łowienie krabów. Głównie po to, żeby dziewczynki mogły popływać łodzią. Tutejszym rdzennym Amerykanom wolno łowić praktycznie bez ograniczeń. Dla wszystkich innych sezon połowów zaczyna się dopiero za tydzień. Dokładnie 2 lipca, jeśli się nie mylę.
To czemu ten chłopak łowi?
Twierdzi, że o tym nie wiedział, ale sądzę, że udaje głupiego.
Dlaczego?
Prior wskazała głową aluminiową łódź na brzegu.
To wysokiej klasy sprzęt. Ktoś mający taką łódź musi znać przepisy, bo kary bywają bardzo surowe. Myślę, że wymknął się wcześniej rano, żeby wyprzedzić oficjalny sezon i podebrać trochę krabów Indianom. Niektóre miejscowe restauracje dobrze płacą za kraby. To niezły sposób dla przedsiębiorczego nastolatka, żeby zarobić parę groszy.
Tylko, że to wbrew przepisom.
No, niestety.
Prior kiwnęła głową.
Chodźmy do niego, powiedziała Tracy. A potem byłabym wdzięczna, jeśli mogłabyś zrobić dla mnie parę zdjęć. Czego się da?
Podeszły razem do Kurta Shilla. Prior przedstawiła ich sobie i odeszła, by porobić zdjęcia. Shill wyciągnął rękę i zaskakująco mocno uścisnął dłoń Tracy. Czoło miał usiane młodzieńczymi wypryskami, twarz zbyt dziecinną, by już zaczął się golić.
— Dobrze się czujesz? — spytała Tracy.
— No, Shill kiwnął głową. — Chcesz usiąść?
— Nie, tak jest dobrze.
— Wiem, że opowiedziałeś funkcjonariuszce Prior o tym, co się wydarzyło.
nie masz nic przeciwko temu, że zadam ci jeszcze kilka pytań?
Nie. Przymknął oczy i pokręcił głową.
Znaczy tak. Proszę.
Dobrze, tylko spokojnie. Nie denerwuj się. Kiedy nastawiłeś swój kosz na kraby? Chłopak zmarszczył czoło.
Znaczy to było... Nie jestem pewny.
Słuchaj, chłopcze. Tracy odczekała, aż podniesie na nią wzrok. Nie reprezentuję władzy ochrony przyrody. Jasne? Nie obchodzą mnie żadne okresy ochronne. Zależy mi, żebyś był ze mną szczery i opowiedział, co robiłeś, tylko po to, żebym mogła ustalić, czy coś widziałeś.
A co miałem widzieć?
Cofnijmy się do chwili, kiedy zastawiłeś swój kosz.
Wczoraj wieczorem, około 10:30.
Dobrze. Rozumiem, że było już ciemno.
Bardzo ciemno, tak.
Shill pokiwał głową. W czerwcu słońce w Seattle zachodzi dopiero po 9:00 wieczorem. Półmrok może się utrzymywać jeszcze przez następne 3 kwadranse.
Czy widziałeś kogoś na wodzie, jakieś inne łodzie?
Kilka.
Łowiące kraby?
Nie.
Tak, tylko pływali. Chyba jedna trałowała.
Ci, co nią płynęli, łowili ryby?
Łososie. W tym samym rejonie, gdzie zastawiłeś kosz?
Nie. Wie pani, widziałem ich tylko z daleka.
Czyli nic niezwykłego, tak?
Nie, niezwykłego?
Znaczy co?
No, czy coś zwróciło twoją uwagę? Spowodowało, że się zainteresowałeś i odwróciłeś głowę? Coś w tym rodzaju.
Och, nie, nic takiego. Zupełnie nic.
O której wypłynąłeś diś rano?
Około 4:00.
Dlaczego zastawiasz kosze tak późno i zbierasz tak wcześnie? Spytała Tracy, choć była pewna, że zna odpowiedź.
Chłopak się skrzywił. Żeby wyciągnąć kosz, zanim ktoś mnie zobaczy.
Często to robisz?
Na twarzy Sheila znów pojawił się wyraz zmieszania. W tym tygodniu już drugi raz.
Spytam jeszcze raz.
Nie widziałeś żadnych innych łodzi, ani nic, co by cię zastanowiło?
Chwilę dumał nad odpowiedzią.
Nie. Właściwie nie. Możemy popłynąć w to miejsce, w którym wyciągnąłeś kosz?
Co? Teraz?
W głosie chłopaka zabrzmiał strach.
Nie, za chwilę. Czekamy na ekipę nurków. Chciałabym, żebyś nam pokazał, gdzie dokładnie znalazłeś ten kosz.
Tak, dobrze.
Teraz w jego głosie słychać było wahanie.
To jakiś problem? Rzuciła Tracy.
Mam dziś rano matematykę.
Obawiam się, że dziś będziesz musiał opuścić lekcję.
Oj, rodzice tu jadą?
Tata jest w drodze.
Dobra, poczekamy, trzymaj się. Tracy ruszyła w stronę robiącej zdjęcia Prior.
Pani detektyw,
zawołał za nią Shill. Odwróciła głowę, tak?
Myślę, że ona długo tam nie leżała.
Tracy zawróciła.
Sądzisz, że to kobieta? Spytała.
Znaczy, nie jestem pewien, ale ta ręka, paznokcie, wciąż był na nich lakier.
Chwilę się zastanowiła.
Dobra, coś jeszcze?
Nie.
Katie Prior zawołała ją i wskazała na drogę. Na jezdni zatrzymał się wóz transmisyjny kanału 8 telewizji KRIX ze sterczącą na dachu anteną satelitarną i wysiadła z niego zmora wszystkich pracowników sekcji ciężkich przestępstw kryminalnych reporterka Maria Van Pelt. Była wschodzącą gwiazdą lokalnej telewizji informacyjnej, mającą nosa do sensacyjnych wydarzeń, atrakcyjną blondynką, która została mocno skarcona za nieprofesjonalne zachowanie przy sprawie kowboja. W rezultacie od wielu miesięcy nie pokazywała się i nikt za nią nie tęsknił. Stykający się z nią detektywi z sekcji przezywali ją Superglue. I szeptali, że jednym z mężczyzn, do których się kleiła, był ich szef, kapitan Johnny Nolasco. Tracy zadzwoniła z komórki do Billego Williamsa i poprosiła, by ekipa zajmująca się oględzinami miejsc przestępstw przywiozła ze sobą nie tylko parawan, ale także namiot. Rozstawiony nad samą wodą miał pomieścić punkt dowodzenia akcją i zapewnić dodatkową dyskrecję poczynań. Tracy wiedziała, że w ślad za wozami transmisyjnymi pojawią się też śmigłowce. Wiedziała też, że ustanowienie strefy zakazu latania niczego nie zmieni, bo jeśli media uznają temat za wystarczająco nośny, będą wolały zapłacić grzywnę i postawić na swoim. Słuchając słów Williamsa, przeniosła wzrok ku wodzie i przyjrzała się ciągnącej się z tyłu łodzi lince. Zdecydowanie tym razem nie chodziło o wyrzutka. Na plażę zajechał policyjny cyrk, co przyciągnęło tłumy gapiów. Ludzie stali łokieć przy łokciu, oparci o metalową barierę. Wśród nich przepychali się fotoreporterzy i kamerzyści. Przy brzegu stało kilka radiowozów, po zatoce pływały dwa niebiesko-białe kutry straży portowej, nie pozwalając się zbliżać żaglówkom i motorówkom ciekawskich. Po terenie kręciło się kilkunastu umundurowanych policjantów, tuż nad wodą stawiano namiot, wszystko to przyciągało tłumy niczym magnes. Nawet turyści wydawali się bardziej zainteresowani akcją na plaży niż ikonicznymi widokami, wznoszącym się na południowym horyzoncie masywem Mount Rainier i lśniącą w porannym słońcu latarnią morską Alki Point z jej białymi ścianami i dachem z czerwonej dachówki na tle Zatoki Eliota i dalekiej panoramy wieżowców Seattle. Nurkom udało się rozsupłać plątaninę lin i wodorostów za rufą łodzi Kurta Schilla. Kosz o 60-centymetrowej średnicy został wydobyty i miał być wraz z łodzią przewieziony na przystań policyjną i poddany badaniu na obecność odcisków palców i śladów DNA. Drugi, większy, ze swoją przerażającą zawartością, został poddany oględzinom na miejscu w namiocie. Tkwiły w nim zwłoki kobiety. Była zupełnie naga, jej rozdęte i poszarzałe ciało miało barwę i konsystencję zawartości muszli uchowca. Jasnoszare, galaretowate, pokryte siatką fioletowych linii, w paru miejscach nadgryzione przez morskie stworzenia. Kontrastowały z nim jasno-niebieskie paznokcie u rąk, przypominające dłonie porcelanowej lalki, spękane i porysowane po latach używania. W namiocie trwała dyskusja, jak najlepiej przetransportować ciało do biura koronera przy Jefferson Street w centrum Seattle. Wprawdzie Tracy, jako starsza funkcjonariuszka Wydziału Zabójstw, dowodziła pracą ekipy śledczej na miejscu przestępstwa, jej władza nie obejmowała jednak ciała ofiary, które pozostawało w wyłącznej gestii koronera. A Stuart Funk, koroner okręgu King, który lubił stawiać na swoim, uznał, że nie należy wyjmować ciała z kosza, by nie zniszczyć ewentualnych śladów. Problem polegał na tym, że nikt nie był pewny, czy kosz zmieści się do furgonetki koronera w pozycji pionowej i wszyscy ze strachem myśleli, że przyjdzie im kłaść go na boku na oczach tłumu gapiów. Funk wysłał w końcu kogoś po taśmę mierniczą. Tracy czekała przed namiotem razem z Kinsem i Billym Williamsem oraz Vickiem Fazio i Delmem Castigliano, pozostałymi członkami zespołu A sekcji ciężkich przestępstw kryminalnych. Ubrani w luźne spodnie, sportowe marynarki i mokasyny, Faz i Del wyglądali jak mafiozi z New Jersey, którzy bez powodzenia starają się wmieszać w tłum na Cocoa Beach. Z biura prokuratora okręgowego przysłano też Ricka Serabona, starszego prokuratora z Wydziału Najcięższych Przestępstw Kryminalnych. Tracy zetknęła się już z nim przy kilku wcześniejszych śledztwach, tyle że tym razem nie bardzo miał co robić na miejscu wyjątkowo niekonwencjonalnego przestępstwa. Należało się spodziewać, że ilość śladów do zabezpieczenia będzie wyjątkowo mała. Woda morska musiała zniszczyć ewentualne odciski palców i ślady DNA na koszu, a ponieważ był wcześniej zanurzony na głębokości 20 kilku metrów, szukanie śladów na plaży nie miało sensu. Nie da się nawet ustalić miejsca, gdzie przybiła łódź zabójcy, zauważyła Tracy. W tej części nabrzeża jest kilka pomostów, a nie mówiąc już o ciągnącej się tu przystani Don Armenii. W dodatku nie wiadomo, czy zabójca w ogóle skorzystał z jakiejś przystani, bo Schill na przykład tego nie zrobił. Mogli przybić do brzegu gdziekolwiek, od wysp San Juan aż po Olimpię, wtrącił Faz swym gardłowym akcentem z New Jersey. Wycierał chustką pot na zmianę to z czoła, to z karku. Nie sądzę, powiedziała Tracy. Gdyby tak było, wrzuciliby kosz do głębszej wody, dalej od brzegu.
Podejrzewam, że zostawili je tak blisko, bo tak im było wygodniej. Zabójca zna ten teren, albo nie chciało mu się płynąć dalej.
Wiemy mniej więcej, jak długo leżały tam zwłoki? Spytał Del.
Według pobieżnej oceny Fanka najwyżej kilka dni. Występuje tylko niewielki obrzęk dłoni. Zewnętrzna warstwa skóry pozostaje nienaruszona.
Czeka nas szukanie igły w stogu siana, mruknął Faz.
Może, przyznał Del, ale i tak mamy większą szansę na znalezienie jej, niż ta klatka miała na przypadkowe splątanie się z koszem chłopaka.
Chyba nie sądzisz, że to on, rzuciła Tracy.
Mówię tylko, że to nieprawdopodobny zbieg okoliczności.
Założę się, że nieprędko weźmie do ust kraba, powiedział Faz.
Tracy rozejrzała się, żeby sprawdzić, czy w pobliżu nie ma jakiegoś mundurowego. Zgodnie z nowymi przepisami ci mieli obowiązek noszenia włączonych kamer osobistych, a to znaczyło, że trzeba uważać, co się mówi i z jaką miną.
Na przykład wybuchy śmiechu w gronie detektywów na miejscu przestępstwa mogły łatwo obrócić się przeciwko nim. Ludzie nie rozumieją, że wisielczy humor jest często ratunkiem przed zwymiotowaniem. Smartfony jeszcze sprawę pogorszyły, bo teraz każdy był kamerzystą amatorem. Williams wskazał na dwa apartamentowce stojące najbliżej wjazdu na plażę.
Przepytamy ludzi w tych domach i na marinach, zarządził. Może ktoś coś widział.
Byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli przyzwoitą podobiznę ofiary, wtrącił Faz. Można by sprawdzić, czy ktoś jej nie poznaje.
Nie wybiegamy za bardzo do przodu? Spytał Kins. Może się nam poszczęści i znajdziemy jej zdjęcia w systemie. Mogła być prostytutką albo narkomanką.
Nie sądzę, żeby zabójca aż tak przejmował się ukryciem ciała prostytutki czy narkomanki, powiedziała Tracy.
Więc jeśli ofiara nią nie była, ktoś powinien był zgłosić jej zaginięcie, zwrócił jej uwagę Kins.
No tak robią mafiozi w moim rodzinnym mieście, wtrącił Faz.
Jedno stuknięcie w tył głowy i stajesz się karmą dla rybek.
I być może masz rację, przyznał Kins.
Mówię tylko, że może nam się poszczęścić.
Williams jednak pokręcił głową.
Nie, popytajmy teraz, póki jeszcze wszystko jest świeże. Poza tym, jeśli została zastrzelona, to gdzieś jeszcze jest jedno miejsce przestępstwa,
którego znalezienie może być równie niemożliwe jak ustalenie miejsca przybicia łodzi do brzegu, dodał Kins.
Z namiotu wyszedł Funk. Tym razem nie przypominał wyglądem roztargnionego profesora. Niedawna wizyta u fryzjera nieco przetrzebiła jego siwą czuprynę, która często sprawiała takie wrażenie, jakby Funk nie miał grzebienia. W okularach przeciwsłonecznych wyglądał dużo młodziej niż w noszonych na co dzień szkłach w srebrnych oprawkach, o wiele za dużych jak na jego wąską czaszkę.
Klatka zmieści się w naszej furgonetce, oznajmił. Zabiorę ją w całości do siebie, ale dziś się tym nie zajmę.
Czy ofiara ma jakieś tatuaże albo przekłucia? Spytała Tracy.
Na razie niczego takiego nie zauważyłem, odparł Funk.
A nakłucia po igłach? Wtrącił się Kins.
Tego też jeszcze nie wiem.
Jak długo pańskim zdaniem przebywała w wodzie? Zapytał Faz.
Dwa, trzy dni, nie dłużej.
Chciałabym, żeby kosz pozostał w możliwie nienaruszonym stanie, powiedziała Tracy. Może nam coś podpowie o miejscu swego pochodzenia?
Postaram się, obiecał Funk.
Zawiadom nas, kiedy będziesz gotowy nią się zająć, dodała Tracy.
Po odejściu Funk Williams zwrócił się do Della i Faza.
Zacznijcie przepytywać mieszkańców tych domów.
Tracy i Kins mieli popłynąć z patrolem straży portowej do miejsca znalezienia kosza.
Spotkajmy się wszyscy po południu. Tracy i Kins ruszyli w stronę czekającej motorówki.
Masz może krem przeciwsłoneczny? Spytał Kins.
Gdy wręczyła mu tubkę, wycisnął trochę kremu i rozsmarował sobie na karku.
A znam gorsze sposoby spędzania sobotniego popołudnia.
Myślę, że ta kobieta byłaby innego zdania, mruknęła Tracy.
Resztę popołudnia Tracy i Kins spędzili smażąc się na słońcu. Temperatura powietrza przekraczała 30 stopni, ale na wodzie wydawało się, że jest jeszcze goręcej, a powietrze stało w miejscu. Gdy Shield
zabrał ich na swoje łowisko, od razu pojawiły się problemy. Silne prądy i użyta przez niego linka o długości ponad 20 metrów powodowały, że nie był w stanie dokładnie określić miejsca, z którego wyciągnął drugą klatkę, ani nawet tego, gdzie był zanurzony jego kosz. To radykalnie powiększało teren poszukiwań. Ponadto woda na tej głębokości była na tyle mętna, że ograniczała widoczność do niecałego metra. Nurkowie przebadali teren w promieniu rozsądku, ale nie znaleźli ani broni, ani niczego innego, co mogłoby się kojarzyć z kobietą w pułapce na kraby. Co zresztą nikogo nie zdziwiło. Zabójca najwyraźniej chciał, by nikt nigdy nie odnalazł jej zwłok. Po powrocie na brzeg Tracy marzyła tylko o tym, by jak najszybciej pojechać do domu i wskoczyć pod zimny prysznic. Niestety musiała się z tym wstrzymać. Razem z Kinsem wrócili na komendę policji i spotkali się w sali konferencyjnej z Fazem, Delem i Billym Williamsem. Faz poinformował ich, że pierwsza runda rozmów z mieszkańcami osiedla i użytkownikami marin nie zaowocowała żadnymi przydatnymi informacjami. Byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli jej fotografię, powtórzył. Tuż po zejściu na ląd Tracy zadzwoniła do Funka i usłyszała, że wprawdzie wyjęto zwłoki denatki z klatki, ale uzyskanie jej podobizny w przydatnej jakości jest bardzo problematyczne. Może rysownikowi uda się uzupełnić brakujące fragmenty jej twarzy w miejscach wyżartych przez morskie stworzenia, ale na razie przekazanie Fazowi i Delowi fotografii zrobionej na stole sekcyjnym skończyłoby się wymiotami mieszkańców apartamentowców i właścicieli łodzi w marinach. Rozdział trzeci. W poniedziałek rano po długim weekendzie Tracy spotkała się z Kinsem w biurze koronera na rogu 9 i Jeffersona, tuż obok Centrum Medycznego Harborview. 14-piętrowy gmach z elewacją z przyciemnianego szkła, zapewniającego naturalne doświetlenie, w niczym nie przypominał betonowych katakumb, w których niegdyś mieściło się biuro koronera. Tyle, że choć cały budynek przedstawiał się elegancko i nowocześnie, niewiele dało się zrobić z wyglądem sali sekcyjnej, w której Funk i jego ekipa zajmowali się ofiarami zabójstw i wypadków. Jak w poprzednim lokum, wyposażenie stanowiły rzęsiście oświetlone stoły i zlewy ze stali nierdzewnej z odpływami i syfonami i całe pomieszczenie wyglądało odpychająco zimno i sterylnie. Nagie zwłoki leżały na stole najbliżej wejścia. Podpórka wsunięta pod plecy sztucznie wypinała klatkę piersiową ofiary. Rozrzucone na boki ręce zwisały bezwładnie, co ułatwiało Funkowi zadanie. Normalnie byłby w użyciu worek na ciało, ale zważywszy na miejsce znalezienia zwłok i inne okoliczności, tym razem z niego zrezygnowano. Ciało ofiary było w mniejszym stopniu ludzkimi szczątkami, stanowiło raczej materiał dowodowy, który należy pociąć i obejrzeć. Bezosobowy charakter sekcji zwłok stanowił drastyczną cechę tego etapu śledztwa i Tracy wciąż nie była w stanie w pełni się z tym pogodzić, mimo 9-letniego babrania się w ciężkich przestępstwach kryminalnych. U podstaw tego leżała świadomość, że kości jej siostry, wykopane po 20 latach od jej zniknięcia w górach otaczających ich rodzinne miasteczko, kiedyś też leżały ułożone na podobnym stalowym stole i przypominały skamielinę wydobytą na stanowisku archeologicznym. Tracy przyrzekła sobie wtedy nigdy nie zapominać, że leżące na stole sekcyjnym zwłoki były kiedyś żywą, oddychającą istotą ludzką. Usiadła na taborecie na kółkach, uważając, by nie przeszkodzić Funkowi. Kins stanął obok niej. W milczeniu przyglądali się precyzyjnym ruchom patologa, który z profesjonalną obojętnością opisywał na głos swoje kolejne czynności i dokumentował je mnóstwem fotografii. Zaczął od zważenia i zmierzenia zwłok. Miała 166 cm wzrostu, choć trudno to było w pełni precyzyjnie ustalić, z powodu ściśnięcia ciała w ciasnej klatce. Ważyła 61 kg. Potem pobrał wymazy z pochwy i odbytu do zbadania na obecność nasienia i obejrzał dokładnie skórę pod kątem wybroczyn i krwistych plamek mogących świadczyć o asfiksji, choć i bez tego przyczyna śmierci ofiary była oczywista. Denatkę uśmiercono strzałem w tył głowy. Najprawdopodobniej z broni krótkiej kalibru 9 mm, choć narzędzie zbrodni nie miało w tej sytuacji większego znaczenia. Nawet gdyby je kiedyś znaleźli, brak pocisku, który przeszedł na wylot przez czaszkę ofiary, i tak uniemożliwiłby jego identyfikację. Przeprowadzone przez Fanka zewnętrzne oględziny nie ujawniły żadnej biżuterii, choć uszy były przekłute, co dodatkowo potwierdzało podejrzenia Tracy, że zabójca świadomie ogołocił ciało ofiary. Funk nie znalazł na nim żadnych tatuaży, wyróżniających znaków szczególnych, ani śladów świadczących o tym, że ofiara była narkomanką. Pobrał odciski palców w celu przepuszczenia przez bazę AFIS. Jeśli jednak ofiara za życia nie została skazana za przestępstwo, nie służyła w wojsku ani nie pracowała w zawodzie wymagającym pobierania odcisków palców, w bazie jej nie znajdą. Pobrał też próbki krwi i śliny w celu przeprowadzenia analizy DNA, ale także w tym przypadku, jeśli ofiara nie była notowana w bazie CODIS, przeszukanie jej nic nie da. Funk zaczął się szykować do prześwietlenia ciała. Dobrze się czujesz? Zwrócił się Kienz do Tracy. Obrzuciła go nieobecnym spojrzeniem. Co? Bo tak jakoś dziwnie patrzysz i tak cicho siedzisz. Za cicho. Przez 8 lat współpracy nauczyli się wzajemnie odczytywać swoje nastroje. Nie podchodź do tego zbyt osobiście, Tracy. Ta sprawa i bez tego wystarczająco śmierdzi. Nie podchodzę do tego osobiście, Kienz. Wiem, że nie. Dobrze wiedział, co się stało z jej siostrą i znał zawziętość Tracy wobec morderców młodych kobiet. Tylko, że nie da się zmienić faktów, rzuciła, ale da się zmienić swój stosunek do nich. Może, przyznała takim tonem, by nie zabrzmiało to jak kapitulacja. Zastanawiam się tylko, skąd się biorą tacy ludzie, którzy strzelają komuś w tył głowy i upychają ciało w pułapce na kraby jak przynętę. Kienz westchnął. Nie pierwszy raz o tym rozmawiali. Pomyśl o tym z perspektywy rodziców, poradził jej. To musi być potworne usłyszeć, że dziecko zginęło w ten sposób. Ale wyobrażam sobie też dramat rodziców, którzy wychowali potwora zdolnego zrobić coś takiego. Wygląda na to, że jest coraz gorzej, prawda? Tracy zamyśliła się. Ludzie nie szanują granic prywatności innych ludzi. Włamanie się do czyjegoś domu czy samochodu nie stanowi dla nich żadnego problemu. Czytałeś o tych, co w grudniu zeszłego roku kradli spod domów prezenty świąteczne, a strawników dekoracje? Widziałem to. Skąd się biorą ludzie, którzy robią takie rzeczy? Nie wiem, odparł Kienz. Kiedy gospodarka kuleje, ludziom odbija. Gówno, prawda, obruszyła się. Jest mnóstwo biednych ludzi, którym takie rzeczy nie przyszłyby nawet do głowy. Przeniosła wzrok na stół sekcyjny. Przez chwilę oboje przyglądali się poczynaniom Funka. Co myślisz o tym, Shilu? Odezwał się po chwili Kienz. Myślę, że Fass i Del mają rację, że nieprędko popłynie kłusować na kraby. Funk podszedł do komputera, na którego ekranie ukazała się seria zdjęć rentgenowskich ciała kobiety. Patolog dotknął myszki i zaczął przesuwać kolejne obrazy, aż znalazł ten, o który mu chodziło. Proszę, widzicie? Naprowadził kursor na twarz ofiary. Na brodzie i na policzkach miała implanty. Zmieniono jej też kształt nosa. Poddała się operacji plastycznej? Spytała Tracy. No ale nie takiej, o jakiej myślisz, powiedział Funk. Dokonano zmian w układzie kostnym twarzy. Ktoś celowo chciał zmienić jej wygląd, domyśliła się Tracy. I to całkiem niedawno. Powiedziałbym, że jakiś miesiąc, góra 2 miesiące temu, zafarbowano jej też włosy na ciemniejszy kolor. Funk przeniósł wzrok na zwłoki. Jej naturalny kolor to ciemny blond. Z wcześniejszych śledztw Tracy i Kins pamiętali, że implanty są opatrywane numerem seryjnym, a chirurdzy plastyczni mają obowiązek wpisywania tych numerów do dokumentacji medycznej pacjentów i powoływania się na nie w razie reklamacji u producenta. Wygląda na to, że możemy machnąć ręką na rysownika, odezwał się Kins. Chyba właśnie natrafiliśmy na trop prowadzący do naszej nieznajomej. Po powrocie na komendę Tracy zidentyfikowała numery seryjne jako należące do Silly Town, producenta implantów z Florydy. Pracownica Silly Town przyjęła zapytanie i w ciągu godziny oddzwoniła z odpowiedzią, że te konkretne implanty zostały dostarczone doktorowi Ye Wu w Renton w stanie Waszyngton, miasteczku na południowym krańcu jeziora Washington, jakieś 20 minut jazdy samochodem ze śródmieścia Seattle. Kins zadzwonił do kliniki doktora Wu i wysłuchał od recepcjonistki cierpkiej tyrady na temat ograniczeń wynikających z HAPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, z której między innymi wynika ochrona danych pacjenta, no i w związku z tym obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej. Przytkało ją dopiero, gdy Kins oświadczył, że jest detektywem z Wydziału Zabójstw i prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa. Regulacje HIPAA nie przestawały obowiązywać wraz ze śmiercią pacjenta, ale Kinsa i Tracy nie interesowała historia schorzeń ofiary, przynajmniej jeszcze nie teraz. Na tym etapie chodziło im tylko o ustalenie, kim była. Oboje wsiedli do samochodu i pojechali do Renton. Przyglądając się odrapanemu parterowemu barakowi, Tracy pomyślała, że miałaby opory przed zrobieniem u doktora Wu manikuru, a co dopiero poddaniem się operacji twarzy. Ale na swej stronie internetowej Wu chwalił się, że jest absolwentem medycyny na Uniwersytecie w Hongkongu, ma specjalizację z chirurgii plastycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych. Z przytoczonych wypowiedzi pacjentek wynika, że jest największym rzeźbiarzem od czasów Michała Anioła, powiedziała Tracy. A my oczywiście wiemy, że skoro tak piszą w internecie, musi to być prawda, dodał Kins, wjeżdżając na parking. Wysiedli z samochodu przy akompaniamencie ryku silników odrzutowca startującego z pobliskiego lotniska fabrycznego Boeinga i podeszli do szklanych drzwi. Wewnątrz zdecydowanie pachniało Azją, począwszy od wystroju wnętrza, a skończywszy na kilkuosobowej grupce czekających pacjentów. Drobna Azjatka w niebieskim szpitalnym stroju przedstawiła się jako asystentka medyczna doktora Wu i zapewniła, że chirurg za chwilę ich przyjmie. Już to kiedyś słyszałem, mruknął Kins, siadając z Tracy w poczekalni. Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby kierowcy autobusów tak trzymali się rozkładu jazdy jak lekarze swojego planu zajęć? Całe miasto pogrążyłoby się w chaosie. Tracy podała mu wzięte ze stolika czasopismo po chińsku. Przynajmniej nie musisz czytać Time'a sprzed 6 miesięcy. Asystentka pojawiła się po 10 minutach i nie wywołała ich głośno po nazwisku, tylko dyskretnie poinformowała, że dr Wu już na nich czeka. A już zaczynało mnie to wciągać, mruknął Kins, odkładając czasopismo. Gdy oboje weszli do ciasnego gabinetu, dr Wu na ich widok podniósł się zza biurka. Był drobnym mężczyzną liczącym nie więcej niż 1,60 m wzrostu. Na nosie miał wielkie okulary w srebrnych oprawkach i biały lekarski kitel włożony na białą koszulę z rudawo-brązowym krawatem, którego koniec tkwił pod paskiem od spodni. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas, powiedziała Tracy. Dłonie Wu były miękkie i drobne jak u dziecka. Gdy przedstawili się sobie, usiadł za biurkiem i otworzył przygotowaną wcześniej teczkę z dokumentami. Implanty o podanych numerach zostały wszczepione pacjentce, która nazywa się Lin Cora Hoff, powiedział z silnym chińskim akcentem. Ich anonimowa ofiara miała już
nawet nazwisko. — Co pan nam może o niej powiedzieć? — spytała Tracy.
— Jeśli Wu miał jakieś obiekcje w związku z HIPAA,
nie dawał tego po sobie poznać. Nasadą dłoni poprawił okulary.
— Pani Hoff ma 24 lata, wzrost 168 cm, waga 60 kg, rasy białej. Miała zoperowany nos i wstawione implanty podbródka i kości policzkowych.
— Kiedy to było?
— 3 czerwca,
czyli niedawno — zauważył Kins.
— Tak, całkiem niedawno. — Czy pani Hoff była wcześniej pańską pacjentką? — spytała Tracy.
— Nie. — Powiedziała, dlaczego chce się poddać operacji?
Wu podniósł na nią wzrok, jakby nie zrozumiał pytania. Okulary znów zsunęły mu się na czubek nosa.
— Dlaczego?
— powtórzył. — Dlaczego chciała mieć zmienioną twarz? — wyjaśniła Tracy.
— Wiele kobiet poddaje się rekonstrukcji twarzy.
Odparł, jakby zmiana wyglądu była czymś zupełnie naturalnym. Kciukiem znów podsunął sobie okulary.
— Rozumiem. Tracy kiwnęła głową.
— Tylko, że ten zabieg był chyba bardziej inwazyjny od zwykłej operacji plastycznej.
— Kobiety?
— Wu spojrzał na Kinsa. — I mężczyźni poddają się operacjom z wielu różnych powodów.
— Czyli nie wyjaśniła, dlaczego — upewnił się Kins.
— Nie —